Dzień dobry. Dziś zaczniemy opowieść o rzeczach bardzo śmiesznych. Przynajmniej dla niektórych, bo satyra w międzywojennej Polsce czasem swoje ofiary potrafiła przyprawić o łzy wściekłości. Czemu ludzie tak łaknęli humorystycznych, kąśliwych treści? Czy humor był polityczny i zależny od miejsca, w którym był publikowany? I czy nadal niektóre tamte żarty można uznać za aktualne? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości satyra wręcz eksplodowała mnogością form i treści. Czemu wcześniej tego nie było? Niby prosta sprawa, ale warto powiedzieć wprost. Bo byliśmy pod zaborami i wszelka forma krytykowania władzy, a to najbardziej lubią satyrycy, mogła się skończyć wizytą w więzieniu, wycieczką na Sybir, a w efekcie często śmiercią. Oczywiście to nie tak, że wszyscy artyści siedzieli z podkulonymi piórami. Wielu było odważnych, którzy cisnęli zdrowo carowi i ekipie, ale zazwyczaj nie były to treści satyryczne, a utwory zdecydowanie bardziej poważne. Sytuacja zmieniła się po 1918 roku. Wjechała wolność słowa, a z nią setki nowych tytułów. Każdy chciał mieć swoją gazetę, bo to było najpopularniejsze medium. Każda opcja polityczna, każda mniejszość narodowa i tak dalej. A w każdej z tych gazet był mniejszy lub większy kącik satyryczny. Jak już miałem czelność między wierszami wspomnieć, odpowiednie wydawnictwa sympatyzowały z konkretnymi stronnictwami politycznymi, a co za tym idzie, najczęściej kącik satyryczny był miejscem, w którym obsmarowywano politycznych przeciwników. To znaczy w innych miejscach gazety oczywiście też, ale satyra była specyficzną formą, nie zawsze była to jednak forma idąca w parze z treścią na wysokim poziomie. Ciężko o lepszy przykład niż Mucha, gazeta do granic wręcz nacjonalistyczna, gdzie, nie da się tego inaczej ująć, opluwano praktycznie wszystkie narody poza narodem polskim, no chyba że kogoś uznano za zdrajcę ojczyzny, co nie zdarzało się wcale rzadko. Wtedy taki zdrajca dołączał do opluwanych na łamach Muchy Żydów, Niemców, Rosjan, Litwinów czy Czechów. Poziom kącika satyrycznego nie odbiegał od reszty treści. Był to humor wulgarny, prosty i żenujący już wtedy wiele osób. Z drugiej strony miał też fanów i to niestety niemało. Również dość wulgarne, niewyszukane żarty można było znaleźć w czasopiśmie Wolna Myśl, Wolne Żarty, chociaż to trochę inna kategoria. Dużo mniej było polityki, za to seksizm aż się wylewał, bo osią przedstawianych tam treści były kwestie erotyczne. Z drugiej strony to nie tak, że prasa po odzyskaniu niepodległości oferowała tylko wulgarne, nieskomplikowane treści. Były stojące na wyższym poziomie krakowskie Wróble na dachu chociażby, ale nijak się one miały do najpopularniejszego czasopisma satyrycznego międzywojnia, do Cyrulika Warszawskiego. Tak, to już nie była gazeta z satyrycznym kącikiem, tylko całe wydawnictwo tego typu. I to jakie wydawnictwo? Poziom był niesamowity, żarty z klasą i często zmuszające do refleksji, ale czy powinno nas to dziwić, skoro redakcję współtworzyli choćby Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński czy Stanisław Jerzy Lec? Dobra, to by było pójście na łatwiznę, jakbym tylko nazwiska wymienił, a żadnych przykładów nie podał. Zacznijmy zatem od Juliana Tuwima, o którym niby każdy słyszał, ale nie każdy wie, jakim był śmieszkiem. Pisał teksty choćby dla kabaretów, więc wchodząc do składu Cyrulika Warszawskiego, miał już nie lada doświadczenie w kąśliwym komentowaniu rzeczywistości na czele z rzeczywistością polityczną. Na łamach Cyrulika Warszawskiego umieścił choćby wiersz Raport. O film, panie ministrze, obrazili się wachmistrze. O wiersz, panie generale, obrazili się kaprale. W radio była audycja, obraziła się policja. Następnie Związek Akuszerek ma ciężkich zarzutów szereg. Że to swawolność, frywolność, bezczelność, moralna trucizna, że w ten sposób zginie ojczyzna. A poza tym jest w Polsce spokój. To jednak nie koniec, bo Tuwim również na inne twórcze sposoby potrafił krytykować władzę. Kiedy ta zaczęła mocno ingerować w wolność prasy, to Julian postanowił ironicznie pójść o krok dalej i opublikował obwieszczenie o powołaniu PURS-u, czyli Państwowego Urzędu Rejestracji Snów. Czytelnicy mogli się z obwieszczenia dowiedzieć, że teraz należy na policję zgłaszać wszystkie sny, a zwłaszcza lubieżne i antypaństwowe. Tuwim nie pracował wyłącznie solo. Świetnie w redakcji Cyrulika bawił się z Antonim Słonimskim, znanym z krótkich, ale celnych tekstów typu jesteśmy czymś w rodzaju przedmurza, ale przedmurza obrotowego, od wschodu albo zachodu, zależnie od koniunktury. Duet ten zasłynął również z dodatków Prima Aprilisowych, co prawda do innej gazety, ale też warto przytoczyć. W 1920 roku umieścili taką reklamę pewnego specyfiku. Łagodnie przeczyszcza, nie przerywając snu. Z kolei w 1924 roku wkręcili co głupszych czytelników raportem. Boston. Straszny kłopot z portretem na banknotach dolarowych. Po wycofaniu zeskoczyły portrety z banknotów i chcą żyć. Zjawiło się kilkaset milionów prezydentów Lincolnów. Żyją. Krzyczą jeść. Rooseveltowie spokojniejsi. Kolejnym śmieszkiem w Cyruliku Warszawskim był Stanisław Jerzy Lec, również słynący z błyskotliwego humoru, którego esencją były takie sentencje jak: nieobecni nigdy nie mają racji, ale bardzo często zachowują życie. Niestety, tak celne punktowanie polityków nie mogło trwać wiecznie. W pewnym momencie władzy skończyła się cierpliwość, ale artystom również. O dalszych losach międzywojennej satyry opowiem już jednak w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!